Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu jeszcze w chwili. Proszę Państwa, teraz będę omawiał sprawę importu. Importu, który przynajmniej w deklaracjach chińskich jest bardzo istotny. Ja powiedziałem, przynajmniej w deklaracjach chińskich oficjeli. Nie, on jest istotny. A Państwu powiem, dlaczego on jest istotny. Znaczy, to jest tak, jak zwykle to wszystko jest bardzo skomplikowane i wcale nie jest czarno-białe. I nigdy prawda, naprawdę nigdy prawda nie leży po środku. Otóż sprawę importu należy traktować w przypadku Chin oczywiście. Bardzo różnie. To znaczy, przedstawię Państwu dwa rewers i awers tej historii. Czyli jedną i drugą stronę, czyli zyski i straty. Nie, jednak awers i rewers. Otóż, jedna strona to awers. Powiedzmy sobie, że awersem jest sytuacja, w której, do której Chiny dążą od lat, przynajmniej 3 lata, starając się zwiększyć import. No, teraz pytanie jest właśnie, skąd i czego, ale stworzyć dobre wrażenie, że są otwarte na import. Najlepszym dowodem na to, myślę, że to co mówię, to niekoniecznie jest sprawiedliwe, ale proszę mi wybaczyć, trudno mi dobierać właściwych słów takich, aby nie urazić moich chińskich przyjaciół. Ale tym bardziej, że ja tak na końcu nie wiem, jakie są ich ostateczne cele. Myślę, że wiem, ale to jest tylko, ja tylko myślę. Ostatnim człowiekiem, który wiedział, co myślą Chińczycy, był profesor Grabowski. Przepraszam, nie Grabowski, tylko Gawlikowski. No ale jego już między nami nie ma i już nam nic nie podpowie. Zresztą on nie był ekonomistą, więc nie ma o czym mówić. A co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że chińskie władze, szczególnie w stosunku do krajów ASEANu, do krajów afrykańskich, do krajów umownie tak zwanych trzeciego świata, znaczy teraz to jest bardziej poprawne politycznie określenie, ja używam określenia z czasów mojej młodości, czy krajów rozwijających się, import z krajów rozwijających się jest dla Chin niesłychanie istotny z politycznego punktu widzenia. Z politycznego. Oczywiście politycy muszą się liczyć z realiami handlowymi, gospodarczymi. Więc jeśli mamy na przykład, jeśli potrzebujemy wysoko specjalizowanych maszyn, automatów, no to je będziemy ściągać z Japonii na przykład, albo z Korei Południowej, a nie na przykład z Nigerii czy z Czadu, prawda? Ale jeśli potrzebujemy, nie wiem, niklu, czegokolwiek, no, jakiegokolwiek pierwiastka, rudy jakiegokolwiek pierwiastka, no to już nie jest tak źle, bo i tu i tam, i w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, w Afryce, w Azji, no w różnych miejscach można te różne kopaliny, które nam są potrzebne, znaleźć. I właśnie o to chodzi, żeby ci decydenci z tych krajów wierzyli nam, że my staramy się nie tylko sprzedać im, ale staramy się kupić od nich. chodzi o to, aby w obszarze eksport-import, generalnie z punktu widzenia Pekinu, aby w obszarze eksport-import zapanowała mniej więcej równowaga. I jestem o tym absolutnie przekonany, że taki jest punkt widzenia Pekinu. Dlatego, że oni myślą kategoriami dziesięcioleci. A tylko gdy myśli się kategoriami dziesięcioleci, jest szansa na to, że przez dziesięciolecia, jeśli będą prowadzili właściwą politykę w stosunku do tych państw, no właśnie, niedorozwiniętych, takich jak Polska na przykład, no to w końcu to jakoś zatrybi, mówiąc językiem młodzieżowym. To jest jedna. To jest awers, powiedzmy sobie. A teraz jest rewers. A ten rewers to nic innego jak zmiana ostatniego planu pięcioletniego, znaczy zmiana mająca uzewnętrznienie w obecnym planie pięcioletnim, obecnym już planie pięcioletnim, która zakłada te dwa okręgi nawzajem się zazębiające. Oczywiście to jest typowo chińskie, dlatego że no, można zapytać, no dobrze, ale jak one się mocno zazębiają? Bo to zazębianie się zaczyna się od momentu styczności, znaczy nie tylko styczności, nie tyle styczności, co ciut więcej niż styczności, a kończy się na momencie, kiedy te obydwa okręgi są praktycznie tożsame. No więc nie, oczywiście tak. Ani jeden wariant, ani drugi wariant nie jest właściwy, nie jest prawidłowy, nie jest prawidłowy z punktu widzenia Chin, oczywiście, z punktu widzenia Pekinu. Nie wiem, w którym miejscu w tej chwili to miejsce zazębiania się tych dwóch, czy nakładania się tych dwóch okręgów, czyli ja ciągle mówię do osób, które mnie rozumieją, to znaczy, że ten jeden okręg to jest gospodarka wewnątrzchińska, a okręg zewnętrzny to jest gospodarka światowa. To jest cały świat, reszta świata. Chiny, czyli jeden okręg, a reszta świata drugi okręg. I teraz. Od momentu, kiedy trwa wojna, znaczy od pewnego momentu, nie od samego początku, nie, oczywiście, że nie. To byłby błąd. Od, powiedzmy sobie, roku 2020 lub jeszcze końca 19, od kiedy trwa ostra wojna już między amerykańską administracją a Chinami, znaczy wytoczona przez amerykańską administrację Chinom, ostra wojna polegająca na restrykcjach, chińskie władze zostały zmuszone do koncentracji produkcji najważniejszych elementów, tysięcy pewnie najważniejszych elementów potrzebnych chińskiej gospodarce w samych Chinach. Ja to nazywałem od dawna sinizacją produkcji. Ci, którzy mnie słyszeli, słuchali, wiedzą, o czym mówię. Sinizacją produkcji. Więc z jednej strony mamy sinizację produkcji, potrzebę, konieczność, nie potrzebę, konieczność, absolutną konieczność sinizacji produkcji. Najlepszym dowodem na to jest to, co się dzieje z Huawei na amerykańskim rynku, który po prostu pada. Ponieważ Amerykanie wytoczyli mu taką wojnę, że go w zasadzie zatłukli. A administracja amerykańska. Ale nie tylko. Więc Huawei jest takim klasycznym przykładem tego, że można zabić kurę znoszącą złote jaja. U siebie. Znaczy, wprawdzie kura jest obca, ale złote jaja znosi u siebie. U mnie. A ja stwierdzę, skoro to jest kura sąsiada, to trzeba ją zabić. No, bez sensu. Głupota, oczywiście, że tak, ale na głupoty nie ma rady. A więc to jest ten kolejny, już nie pamiętam, rewers, powiedzmy, że to jest rewers. Więc chińska gospodarka musi. Abstrahując od Amerykanów. No dajmy spokój Amerykanom, w ogóle białym świniom, bez sensu. Białym małpom. Państwo lubicie to określenie. Białe małpy, dobra. Więc już abstrahując od białych małp, czyli od Europy, Australii, Ameryki Północnej, no, chociażby. Więc abstrahując od tych łajdaków, jest jeszcze cała reszta świata. Powiedziałbym, że najważniejsza część świata. Najważniejsza, dlatego że ona dopiero zaczyna brać udział w grze. A i na nią, powin, na niej, na tej reszcie świata powinny skupić się Chiny. A takim przykładem jest właśnie ten ASEAN, z którym powinny te obroty być jak najważniejsze. Dobra, ja się rozgadałem, a tutaj mamy dane, twarde dane. Zamieszczam pod spodem wykres łupowy z Trading Economics, natomiast cytuję: import do Chin wzrósł o 43,1% rok do roku do 221 miliardów dolarów w kwietniu 2021 roku. No, przecież niewiele mu brakuje do eksportu, do tego balansu, tego równowagi balansu. Dlaczego ja używam anglicyzmów? W porównaniu z konsensusem rynkowym na poziomie 42,5%, no to jeszcze jest lepiej. Chodzi o. Tutaj problemem jest oczywiście koszt przesyłek od stycznia, które niestety rosną w ogromny sposób. W obliczu umacniającego się popytu krajowego i rosnących cen, wzrosły ceny gazu. Wzrost cen gazu spowodował wzrost importu aż o 31,2%. Nieobrobiona miedź, wzrost tylko o 5,4%. Ruda żelaza, wzrost aż o, ojojoj, aż o 2,9%. Wyroby stalowe aż o 16,2%. Soja aż o 11,4%. Olej jadalny, o, i to jest ciekawe, 47,7%. Wzrost cen gumy, a 15,6%. Wzrost cen mięsa, 16,9%. Z kolei to był wzrost, a z kolei spadki w przypadku ropy naftowej o 0,18%. A nic dziwnego, dlatego że wzrosły ceny, więc zaprzestano. Znaczy, sprowadzano do kraju ropę naftową wtedy, kiedy była tania. Napełniono magazyny, po co więcej? Rudy i koncentraty miedzi minus 5,37%. No, KGHM niestety nie. A nie, nie, nie ten. Nie zarobi na tym z Chinami. Nieobrobione aluminium i produkty. Minus 0,67%. Węgiel, spadek cen węgla aż o 29,7%. I teraz tak. I teraz znowu. Ciekawe. Wzrost importu od głównych partnerów handlowych. Z Japonii wzrost aż o 25,2%. No, myślę, że w przypadku Japonii bilans jest tragicznie ujemny, dlatego że eksport wzrósł o 0,4%, a import wzrósł, znaczy eksport wzrósł o 0,4%, a import wzrósł aż o 25,2%. Z Korei Południowej, myślę, że tam jest stabilizacja, wzrost o 29,5%, import z Tajwanu 25,5% i to, no, tam różnica chyba 5%, i ze Stanów Zjednoczonych aż 51%. Proszę Państwa, Chiny i Stany Zjednoczone mają obroty handlowe najwyższe w historii. Jak to się ma do wojny handlowej? Możecie mi Państwo wytłumaczyć. Możecie mi to Państwo wytłumaczyć. Bo ja tego akurat chyba nie rozumiem. No ale ja nie wszystkiego, nie wszystko muszę zrozumieć. Bardzo proszę wszystkich tych, którzy rozumieją ten fenomen, o wytłumaczenie. Ponieważ ja po 10 latach bacznego przyglądania się, po prostu siedzenia w chińskiej ekonomii, ja tego akurat nie rozumiem. Tego, co się dzieje ostatnio. Czyli Stany Zjednoczone wydały wojnę handlową Chinom, po czym zarówno eksport, jak i import eksplodowały do góry. Ktoś to rozumie? Jeśli tak, to bardzo proszę o wiadomość. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.